Tu Paryż, Szeryfis, do 20 lutego. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Fred. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót wiadomości. Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej w Kosowie, Peter Fett, rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Biura Cywilnego Unii Europejskiej w Prisztynie. Austria, Niemcy i Łotwa uznały dziś niepodległość Kosowa. W Erewaniu podano oficjalne wyniki wtorkowych wyborów prezydenckich, potwierdzając zwycięstwo Serża Sargsyana. Opozycja manifestuje. Barack Obama odniósł dwa kolejne zwycięstwa nad Hillary Clinton w prewyborach stanowych w Wisconsin i na Hawajach. Parlament Europejski zatwierdził traktat lizboński. Parlament Luksemburga przyjął ustawę legalizującą eutanazję. Władze rosyjskie nie wydały wizy wjazdowej prezesowi Organizacji Obrony Praw Człowieka Human Rights Watch. Za chwilę dziennik, który przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim. Po przeglądzie prasy, którego dokonają Anna Bernhardt i Piotr Osochowicz, nadamy wywiad Marka Brzezińskiego z ambasadorem Polski w Paryżu, Tomaszem Orłowskim. Kolejne pozycje to nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, multimedia Stefana Rigiera, kronika teatralna Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz magazyn literacki Krzysztofa Rutkowskiego. A na koniec lekcja francuskiego. Słuchają Państwo Paryża, oto wiadomości. Specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej, Holender Peter Fett, który przybył wczoraj do Prisztyny wraz z Javierem Solaną, oświadczył, że rozpoczyna organizowanie swego biura w ramach Międzynarodowego Biura Cywilnego, które będzie nadzorować początki niepodległości Kosowa, a z czasem zastąpi misję ONZ administrującą Kosowo od 1999 roku. Biuro będzie zatrudniać 300 osób, równolegle zaś przybywać będą do Kosowa europejskie siły policyjne, celnicy i prawnicy w liczbie 1900 osób. Przewiduje się kilkumiesięczny okres przejściowy, w czasie którego misja ONZ oraz NATO będą nadal sprawować kontrolę. Peter Fett zaznaczył jednak na konferencji prasowej, że nie będzie przekazania władzy przez przedstawicielstwo ONZ, przedstawicielstwu Unii Europejskiej, gdyż odpowiedzialność przejmie rząd Kosowa. Biuro cywilne będzie miało funkcję doradczą. Peter Fett zaznaczył również, że przedstawiciele Unii Europejskiej będą rozmieszczeni na całym terytorium Kosowa, łącznie z okolicami zamieszkałymi przez Serbów.
Rosja, która jest zdecydowanie przeciwna uznaniu niepodległości Kosowa, oświadczyła, że misja Unii Europejskiej, mająca towarzyszyć nowym władzom w pierwszych krokach niepodległego państwa, jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych. Z taką tezą wystąpił rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaś szef dyplomacji rosyjskiej, Siergiej Ławrow, z nieskrywaną ironią oświadczył, że celem misji jest zagwarantowanie przestrzegania prawa, podczas gdy prawo międzynarodowe, zdaniem Moskwy, zostało pogwałcone, bo tylko tak można określić proklamację niepodległości Kosowa. Unia Europejska zamierza wysłać do Kosowa 1900 policjantów i prawników, których celem jest pomoc miejscowym władzom. Ławrow dorzucił bez wyjaśnienia, o co mu w szczegółach chodzi, że negocjacje między Serbami a władzami Kosowa zostały w sposób sztuczny przerwane przez interwencję z zewnątrz. Już we wtorek Moskwa ostrzegła, że uznanie niepodległości przez Brukselę będzie miało poważne konsekwencje dla stosunków unijno-rosyjskich, które w tej chwili są w nie najlepszym stanie po tym, jak zamrożone zostały negocjacje w sprawie nowego partnerstwa Rosja-Unia. Rosja ostrzegła także Stany Zjednoczone przed zagrożeniami, jakie dla stabilności międzynarodowej niesie ze sobą niepodległość Kosowa. Coraz więcej państw uznaje proklamację władz w Prisztynie. Do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji we środę dołączyły Niemcy, Austria i państwa bałtyckie.
W Belgradzie trwają tymczasem przygotowania do jutrzejszej manifestacji przeciw niepodległości Kosowa. Prezydent Tadić apelował jednak o to, by wykluczyć przemoc i zagrożenie życia, mając pewnie na myśli wczorajsze napaści na posterunki graniczne w północnym Kosowie. Dwa posterunki zostały oblężone przez tłum około 1000 Serbów i podpalone. Dowódca KFOR-u, francuski generał Xavier Boudemarnac, wskazał na przywódców serbskich jako organizatorów tych zajść. Wzięli oni na siebie ogromną odpowiedzialność, mówił, angażując w tę operację kobiety i dzieci i wystawiając je na niebezpieczeństwo. Koniec cytatu. Ogłoszenie niepodległości Kosowa przedstawiane jest częstokroć jako precedens grożący epidemią podobnych proklamacji. Tej pokusie nie ulega autonomia palestyńska. Mahmud Abbas mówił dziś, że nawet w razie niepowodzenia negocjacji z Izraelem dalsze decyzje będą konsultowane z całym narodem arabskim. A główny negocjator palestyński Saeb Erekat wyjaśniał, że, cytuję, potrzebujemy nie deklaracji, lecz prawdziwej niepodległości, która położy kres okupacji. Nie jesteśmy Kosowem. Koniec cytatu. Według oficjalnych wyników wtorkowych wyborów prezydenckich w Armenii zwyciężył dotychczasowy premier Serge Sargsyan, uzyskując 52,86% głosów. Jego główny rywal, były prezydent Ter Petrosyan, otrzymał ich 21,5%. Misja obserwacyjna OBWE orzekła, że wybory przebiegły, cytuję, przeważnie w poszanowaniu międzynarodowych zobowiązań, nawet jeśli konieczne są na przyszłość pewne udoskonalenia. Z opinią tą zupełnie nie zgadza się opozycja, która wskazuje na przypadki użycia fałszywych kart wyborczych i fizyczne presje na głosujących. Kilkanaście tysięcy osób manifestowało dzisiaj na ulicach Erewania. Dotychczasowy prezydent Robert Koczarian nie mógł kandydować na trzecią kadencję, podobnie jak Putin w Rosji. Niektórzy obserwatorzy sugerują, że mógłby on objąć, podobnie jak Putin, stanowisko premiera w miejsce nowo wybranego prezydenta Sargsyana. Barack Obama kontynuuje nieprzerwaną serię zwycięstw w prawyborach. Wczorajsze zwycięstwo w stanie Wisconsin oraz na Hawajach, gdzie się urodził w 1961 roku, to 9 i 10 po kolei. Przegonił też Hillary Clinton w liczbie delegatów, ale jeszcze nie w liczbie tzw. superdelegatów, od których zależeć będzie ostateczna decyzja na konwencji demokratów w Denver pod koniec sierpnia. Po stronie republikanów John McCain umocnił swą przewagę, zwyciężając w stanach Wisconsin i Washington. Z Florydy napłynęła wiadomość o szczęśliwym wylądowaniu wahadłowca Atlantis z 7 astronautami po 13 dniach pobytu w przestrzeni kosmicznej, w tym 4 dniach prac przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga dostarczyła do niej i zainstalowała europejskie laboratorium Columbus. Prezydent Bush kontynuuje tymczasem swą podróż afrykańską. Zwrócił on uwagę swym przemówieniem w stolicy Gany, Akrze, oświadczając, że Stany Zjednoczone i Chiny mogą inwestować równolegle w Afryce, nie popadając w przesadną rywalizację. Handel służy ludom i narodom, mówił. Bush zapewnił też, że USA nie zamierzają instalować w Afryce nowych baz wojskowych. Jutro prezydent USA odwiedzi jeszcze Liberię.
Papież Benedykt XVI w czasie tradycyjnej środowej audiencji spotkania z pielgrzymami przybyłymi do Watykanu zachęcał do lektury pism świętego Augustyna w dążeniu do właściwego pojęcia znaczenia laicyzmu i kompetencji zarówno Kościoła, jak i władz politycznych. Benedykt XVI szczególnie zachęcał do sięgnięcia po dzieło De Civitate Dei, o Państwie Bożym, w którym ten jeden z ojców Kościoła i doktor łaski jest dla papieża i dzisiaj jednym z najlepszych źródeł pomagającym we właściwym zdefiniowaniu laicyzmu. Benedykt XVI stwierdził, że o Państwie Bożym jest dziełem ważnym, mającym fundamentalny wpływ na rozwój zachodniej myśli politycznej i teologicznej. Papież Benedykt XVI przyznał się w czasie środowej audiencji, że jest wielkim zwolennikiem dzieł świętego Augustyna i przy tej okazji zacytował fragmenty wyznań najbardziej znanego dzieła świętego z Hipony, w którym opisuje on swoją przemianę duchową i nawrócenie się na chrześcijaństwo. Według świętego Augustyna Rzym nie zawdzięcza swej wielkości pogańskim bogom, lecz jest to wpisane w boskie przeznaczenie. Państwo Boże i państwo ziemskie są ze sobą wzajemnie powiązane i przenikają się nawzajem i tak będzie aż do sądu ostatecznego. System filozoficzny Augustyna można najkrócej określić jako zaadoptowanie klasycznego platonizmu do treści zawartej w teologicznej doktrynie chrześcijańskiej. Ta doktryna obowiązywała w Kościele przez niemal 700 lat, do czasu, gdy odrzucił ją Sobór Trydencki, oficjalnie przyjmując do dzisiaj obowiązującą teorię świętego Tomasza z Akwinu.
Tu Paryż, RFI, jeszcze garść wiadomości. Parlament Europejski uchwalił przyjęcie traktatu lizbońskiego. Jak zaznacza AFP, znaczną ilością głosów, ale bez entuzjazmu. Sprawozdawca, hiszpański eurodeputowany Inigo Mendes, nie krył, że traktat ten jest kompromisem służącym wyjściu z kryzysu. Słowem, lepszy wróbel w garści. Za przyjęciem padło 525 głosów, przeciw 115, wstrzymało się 29 eurodeputowanych. Parlament Luksemburga przyjął ustawę legalizującą eutanazję oraz samobójstwo z medyczną asystą. Miejscowe media oceniają to jako porażkę rządu Jean-Claude Junckera, którego partia chrześcijańsko-społeczna była przeciwna ustawie. Po Holandii Luksemburg jest drugim krajem Unii Europejskiej dozwalającym eutanazję. Prezes znanej organizacji pozarządowej Human Rights Watch, Kenneth Roth, jest niepożądany w Rosji Putina. Władze rosyjskie nie wydały mu wizy wjazdowej. Miał on wygłosić w Moskwie sprawozdanie z opracowanego właśnie raportu na temat ograniczeń i zastraszania organizacji pozarządowych przez rosyjskie władze. Ostatecznie Kenneth Roth musiał złożyć relację przez telefon. Słuchają Państwo Paryża RFI, były to wiadomości dziennika, a teraz oczywiście kolejna przegląd prasy. Przed mikrofonem kolejno Anna Bernhardt i Piotr Rosochowicz.
Radio France International przygotowuje się do specjalnego dnia poświęconego Ingrid Betancourt, która od 6 lat przetrzymywana jest przez kolumbijską partyzantkę marksistowską FARC. W czwartek, 21 lutego, na antenie RFI we wszystkich językach nadawane będą specjalne audycje. Dzisiaj przygotowania do tego dnia omawiane są na łamach popularnego bezpłatnego dziennika Metro. Walka o uwolnienie Ingrid i 720 innych zakładników to wyścig ze śmiercią. W ostatniej wiadomości przesłanej do rodziny Ingrid Betancourt wyraźnie z ukresu sił zmęczona i schorowana, trzymająca się kurczowo wątłej nadziei, iż zobaczy jeszcze swe dzieci. Jedynym jej kontaktem ze światem są łapane czasami w dżungli audycje Radia RFI. Nadzieje na uwolnienie zakładników są jednak mgliste, chociaż niedawno troje z nich zostało wypuszczonych przez FARC. Aleksandra Pineda z hiszpańskiej redakcji RFI opisuje na łamach Metro impas, który nastąpił w negocjacjach. Marksistowscy partyzanci domagają się ustąpienia oddziałów rządowych i stworzenia strefy zdemilitaryzowanej. Prezydent Uribe żąda natomiast bezwarunkowego wydania zakładników. Zmęczona 50-letnią wojną domową ludność kolumbijska traci powoli nadzieję, że silny człowiek u władzy, jakim miał być prezydent Uribe, będzie w stanie zakończyć ostatecznie ten konflikt. Reportaże i analizy na temat Kolumbii i zakładników przetrzymywanych przez FARC w jutrzejszych programach RFI, jak czytamy na łamach dziennika Metro. Wszystkie dzienniki francuskie omawiają 50 lat rządów dyktatora kubańskiego, który oficjalnie odszedł od władzy. Komentatorzy wątpią, czy usunięcie się w cień Fidela Castro oznaczać będzie koniec castryzmu i początek procesu demokratyzacji na Kubie. Żądania demokracji na Kubie są właściwą odpowiedzią na decyzję Fidela Castro, nawet jeżeli Kubańczycy zapewne nie jutro jeszcze zobaczą świetlaną przyszłość, podkreśla Pierre Rousselin w Le Figaro. Według dziennikarza lider Massimo, nawet w piżamie, będzie ciągle wywierał wpływ na życie polityczne, hamując wszystkie reformatorskie zapędy. Zresztą nie należy się spodziewać wielkiej ewolucji w kraju rządzonym przez Raula Castro, który od 18 miesięcy przejął tymczasowe stery rządu. Niektórzy przypuszczają jednak, że będzie on skłonny zmodernizować gospodarkę znajdującą się w stanie opłakanym. Niektórzy przypuszczają, że kubańscy przywódcy są skłonni stworzyć tropikalny wariant chińskiego modelu ekonomicznego, bez jednak żadnego otwarcia w stronę demokracji. Dlatego też państwa zachodnie słusznie żądają prawdziwej liberalizacji. Mówienie, że i tak się nic nie zmieni na Kubie, to jałowe krytyki. Czas, by Europa poparła kubańskich przywódców dążących do pozytywnych zmian, włącznie z wypuszczeniem więźniów politycznych i zorganizowaniem wolnych wyborów, tak aby w końcu Kubańczycy mogli sami decydować o własnym losie. Czytamy w Le Figaro. Libération, zamieszczając na pierwszej stronie zdjęcie Fidela Castro z podpisem 50 lat samotności, opisuje na dalszych stronach legendę, która zatonęła. Początki walki kubańskich Robin Hoodów próbujących obalić stare porządki i paranoiczną reakcję Amerykanów, którzy rzucili Barbudos w ramiona sowieckie i jak zwykle staliniści zdradzili rewolucję. Jak wszędzie przepaść między komunistycznymi marzeniami i rzeczywistością wypełniona została represjami. Wprawdzie na Kubie udało się wprowadzić pewne rzeczy, bezpłatną służbę zdrowia dla wszystkich i dostęp do nauki, ale wszechobecna biurokracja, zdławienie opozycji i działania policyjne zepsuły wszystko. Nauka jest uniwersalna. Socjalizm bez wolności to paszport w stronę klęski, wyciąga wnioski Libération. Dziennik La Croix nie ma wątpliwości, że od Fidela do Raula Kuba pozostanie bez zmian. Co może oznaczać to wycofanie się? Prawdopodobnie stary wódz chce decydować o swych następcach, a w kulisach zachowa niezmienione wpływy, czytamy w dzienniku La Croix. Odnotujmy jeszcze, że zarówno w Libération, jak i w Le Figaro zamieszczono krótkie notatki o chorobie generała Jaruzelskiego. Były dyktator komunistyczny, chory na zapalenie płuc, został odwieziony w stanie ciężkim do szpitala. Wojciech Jaruzelski został w ubiegłym roku oficjalnie oskarżony o zbrodnie komunistyczne i grozi mu 10 lat więzienia za ogłoszenie stanu wojennego, przypomina dziennik Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Murió Fidel, yo quiero el cambio. To napis na transparencie, jaki widzimy na zdjęciu w Le Monde. Ale to oczywiście nie jest Kuba, tylko Miami, dokąd uciekają z kubańskiego komunistycznego raju setki tysięcy Kubańczyków. Napis ten oznacza: umarł Fidel, chcę zmiany. Lider Maximo oczywiście nie umarł jeszcze, ale oddał władzę. Muszę oddać władzę, bo kolejnego prezydenta USA to już nie przeżyję. Kpi też z niego ta gazeta w rysunku karykaturzysty Pancho. Po 50 latach Fidel Castro wreszcie rezygnuje z władzy, czytamy w komentarzu redakcyjnym Le Monde. Gdy w 1959 roku ten brodacz obala na Wyspie Karaibskiej reżim Batisty, oczy całego tak zwanego postępowego, czytaj lewicowego świata, z nadzieją patrzą na wyspę na Karaibach, która ośmieliła się pokazać figa takiej potędze jak Stany Zjednoczone. Wraz z Fidelem Castro Che Guevara tworzył utopijne wizje lepszego świata. Próby obalenia ich reżimu spełzły na niczym, a Amerykanie nałożyli na Kubę trwające już od pół wieku embargo. Jak to zwykle z rewolucjami bywa, pisze Le Monde, i rewolucja na Kubie pożarła swe dzieci. Niektóre z nich stały się ofiarami ciężkich represji, niektóre uciekły do innych krajów, niektóre zamknęły się w imigracji wewnętrznej. Ci, którzy z rewolucji pozostali, oparli się na brutalnym działaniu milicji, wojska czy jedynej dopuszczalnej partii, partii komunistycznej. W ten sposób Kuba pozostała i pozostaje nadal wraz z Koreą Północną ostatnim bastionem komunizmu na świecie. Odejście od władzy Fidela Castro niczego tu nie zmieni, przynajmniej na razie. Z dużym prawdopodobieństwem jego następca nie będzie chciał podjąć koniecznych reform, które utworzyłyby w tym skostniałym, wręcz przedpotopowym systemie jakiś wyłom. Ale, jak czytamy w zakończeniu komentarza redakcyjnego w Le Monde, wszystkie tamy mogą zacząć pękać wobec naporu i niecierpliwości kubańskiej młodzieży, która nie wierzy już w podawane jej przez władzę mity.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
W siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Zagranicznych w Paryżu miało miejsce spotkanie z ambasadorem Polski we Francji, jego ekscelencją Tomaszem Orłowskim. Zanim padły pierwsze pytania, ambasador Orłowski nakreślił główne założenia polskiej polityki zagranicznej. Mówił o polskiej wizji Unii Europejskiej, szeroko opisał sprawy związane ze stosunkami polsko-rosyjskimi i polsko-niemieckimi, dokładnie wyjaśniając przyczyny, dla których wiał lodem na linii Warszawa-Moskwa. Ambasador Tomasz Orłowski przypomniał sprawę budowy gazociągu łączącego Rosję z Niemcami z pominięciem Polski. Mówił o embargu na polskie mięso oraz produkty roślinne, a także sporo miejsca poświęcił rysującej się od kilku lat wyraźnej tendencji Kremla przywrócenia Rosji pozycji supermocarstwa. Podkreślił przy tym, że tak jak Europa potrzebuje Rosji, tak i Rosji potrzebna jest Europa. Kreśląc stosunki z Niemcami, ambasador Polski przypomniał o historycznych przyczynach, dla których Polska z dużą wrażliwością reagowała na plany stworzenia centrów wypędzonych. Zaznaczył przy tym jednak ogromną cierpliwość, z jaką niemiecka kanclerz Angela Merkel stara się owe zawiłości historyczne zgłębić i uwzględnić, podkreślając, że pani Merkel jest wielkim przyjacielem Polski. A oto co po zakończeniu spotkania w Klubie Dziennikarzy Zagranicznych ambasador Tomasz Orłowski powiedział przed mikrofonem redakcji polskiej RFI.
Panie ambasadorze, polskiego słuchacza może interesować to, co ciekawi zagranicznych korespondentów i francuskich dziennikarzy, jeśli chodzi o Polskę. O co pytano?
Po pierwsze, na pewno interesuje ich miejsce Polski w Unii Europejskiej, to jak Polska widzi przyszłość Unii Europejskiej, zarówno jeśli chodzi o pogłębienie tego, co Europejczycy podejmują, choćby poprzez traktat lizboński, ale z drugiej strony również, jak Polska widzi przyszłość rozszerzenia Unii Europejskiej. Jak widzi miejsce Ukrainy, jak widzi miejsce Turcji. To jest ważna rzecz. Druga rzecz, oczywiście wielkie zainteresowanie budzą nasze stosunki z najbliższymi sąsiadami i to, co w tej chwili dzieje się i co pozwala nam na budzenie zaufania w to, że polityka polska jest skierowana przede wszystkim na znajdowanie rozwiązań, a nie na wskazywanie problemów rzeczywistych często. Po trzecie, interesuje bardzo często to, co jest istotą polityki, mianowicie jak wygląda ewolucja społeczeństwa. Ewolucja polskiego społeczeństwa, które wchodzą do Europy, staje się społeczeństwem również europejskim, a zatem takie, które bardziej się rozpoznaje w pewnym podejściu na przykład do kwestii własnej przeszłości, do kwestii własnej tożsamości, do kwestii własnej religijności, miejsca kościoła, czy też wyznań w życiu społecznym, a także, co bardzo często się pojawia w pytaniach, jakie są stosunki Polski ze społecznością żydowską, z państwem Izrael, co również wynika z naszej historii, z naszych kontaktów w przeszłości ze społecznością żydowską, które również dzisiaj są w procesie powtórnego odkrywania prawdy.
Czy nie można odnieść takiego wrażenia, że te pytania wyrastają z gruntu pewnych stereotypów, sposobu postrzegania Polski, który no, jest w dalszym ciągu Polska antysemicka, Polska katolicka?
Jak pan słyszał, zwróciłem uwagę, że pewien typ antysemityzmu jest obecny we wszystkich państwach europejskich. To jest pierwsza rzecz, więc pod tym względem się nie wyróżniamy. Jeśli chodzi o katolicyzm, jak zwrócił pan na pewno uwagę, mówiłem przede wszystkim o fakcie, że jednocześnie dla nas to jest kwestia tożsamości. Tożsamości, a nie, powiedziałoby się, miejsca kościoła w polityce. Po drugie, jest to kwestia, która, jak widać, robi się kwestią nie tylko polskiego katolicyzmu, ale miejsca duchowości w społeczeństwie europejskim, czyli tego dyskursu, który dzisiaj prowadzi prezydent Sarkozy. Natomiast trzecia rzecz, którą mogę powiedzieć, z całą pewnością stereotypy istnieją. Stereotypy dotyczą każdego państwa. Stereotypy są, mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. My możemy dostrzegać wiele stereotypów negatywnych, aczkolwiek istnieją stereotypy bardzo pozytywne, które nas dotyczą. Bohaterstwa Polaków, gościnności Polaków. Jest mnóstwo rzeczy, o których przyjaźni z Francją. Jest mnóstwo stereotypów innych, które są pozytywne, o które się nie pyta, bo przyjmuje się je za dobrą monetę.
Nie padło ani jedno pytanie o ratyfikację traktatu lizbońskiego. Czy odnosi pan takie wrażenie, że po prostu wszyscy uważają, że to jest sprawa już, jeśli chodzi o Polskę, załatwiona?
Nie padło pytanie, dlatego że ja na początku swojego wystąpienia powiedziałem o tym, że wczoraj rząd przyjął projekt ustawy zezwalającej na ratyfikację.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Dziwny świat. Jedzie człowiek do Pragi, a odkrywa Australię, a dokładnie nieznaną mu dotąd, a wielce przedsiębiorczą firmę płytową pod nazwą Melba Recordings. Firma nosi oczywiście nazwisko legendarnej australijskiej primadonny, której nieśmiertelność zapewnił wiadomy deser, a produkuje przeróżne muzyczne łakocie i rarytasy, choć porwała się również na całkiem udany pierścień Nibelunga Wagnera, pierwszy nagrany w formacie wielokanałowym. W Pradze spotkałem panią Marię Van Damme, spiritus movens tej firmy, niezmordowanie szukającą zapomnianych partytur. Pojawiła się ona zaś w stolicy Czech przy okazji wskrzeszenia dwóch dzieł Saint-Saensa, do czego jeszcze wrócimy przy innej okazji. Jej to właśnie zawdzięczam parę innych rzadkości, a na przykład lunatyczkę, ale nie Belliniego zgoła, lecz Ferdinanda Erolda. Co więcej zaś nie jest to opera, lecz balet, powstały 5 lat wcześniej, bo w roku 1827 i oparty na tym samym wodewilu Scriba, który wystawiono w roku 1819. Dyryguje nim tutaj na czele orkiestry Victoria znawca i wielbiciel romantycznego repertuaru, małżonek pani John Sutherland, Richard Boning. Proszę posłuchać, jak brzmi uwertura do tej tańczonej lunatyczki.
Radio France International.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W Teatr de la Bastille obejrzałam spektakl według pomysłu w scenografii i w reżyserii Mladena Matericia, zatytułowany Nowe Bizancjum. Kompania Tatu, która go przygotowała, ma swą siedzibę w Tuluzie, gdzie cieszy się wsparciem finansowym regionu Midi-Pyrénées i miasta Tuluzy. Mladen Materić rozpoczął karierę teatralną w byłej Jugosławii na początku lat 80. To tam, w Sarajewie, założył swój pierwszy zespół teatralny, właśnie Teatr Tatu, a później w roku 1984 otwartą scenę Obala. Po wielu sukcesach międzynarodowych i m.in. na festiwalu w Edynburgu, Teatr Tatu osiedlił się w roku 1992 w Tuluzie. Od początku francuskiego rozdziału kariery Matericia łączą go przyjacielskie związki z paryskim Teatrem de la Bastille. Świetnym spektaklem była pokazana tam w roku 2001 w ramach festiwalu jesiennego Kuchnia, podwójnego autorstwa Matericia i Handkego, rzecz o banalnym miejscu niezwyczajnych zdarzeń, czyli kuchni, gdzie śmierć zamienia się w życie. Teatr codzienności, teatr pozbawiony słów, poszukiwanie ponadczasowości w drobnych, pozornych wydarzeniach. To artystyczna dewiza Mladena Matericia. Tekst nie ma dla niego znaczenia, zastępują go gesty, działania sceniczne, poczynania aktorów. W programie najnowszego spektaklu Nowe Bizancjum autor tak pisze o swych zamierzeniach. Włączyć do gry intuicję, emocje, irracjonalność. O to, co pozwoli przekroczyć granice teatru. Co autor chciał przez to powiedzieć? Kto pomyśli, może zgadnie, stwierdza Cześnik w Zemście. Spróbujmy i my pomyśleć. Wąska kurtyna zwisająca od góry do dołu sceny wprowadza czyjąś rękę. Ręka okazuje się kobietą, która wykonuje serię nieskoordynowanych kroków, po czym siada na sześcianie. Druga kurtyna wprowadza męskie ramię, które istotnie okazuje się być mężczyzną, nieskorym jednak do zabawy. Jakaś kobieta przechadza się po scenie z nożem wbitym w plecy. Mężczyzna próbuje go jej wyrwać, ale kobieta opiera się. Ktoś ma na ramieniu księżyc, komuś innemu wyrosło na dłoni drzewko. Ktoś z kimś się siłuje i próbuje wymóc na nim nieznane posunięcie, relacje uwodzenia i odepchnięcia, dominacji i poddania w przestrzeni punktowanej niepostrzeżonymi wejściami i wyjściami bohaterów. Praca Matericia osiągnęła tak wysoki stopień intelektualnego rozmycia, że nie jesteśmy w stanie dojść, o co mu chodzi. W zasadzie znaczeń jest tyle, ile każdy sobie wpisze. Dalekie odniesienia do malarstwa Malewicza w programie spektaklu każą zadać pytanie, co ono ma tu do rzeczy. Reżyser serwuje nam niefiguratywny teatr bez jakiejkolwiek, no jeszcze czego, pożywki psychologicznej czy teatralnej substancji. Przepychanki aktorów w starej, wyrzętej, przerabianej wielokrotnie i odgrzewanej jak bigos w formie nie powiedzą nam więcej o życiu i ludziach niż ulica, na którą wychodzimy po, na szczęście, niewiele ponad godzinnej pile z całkiem jasnym przekonaniem, że ktoś z nas sobie nieźle zakpił. A szkoda, takiej chudzby po Mladenie Matericiu raczej się nie spodziewaliśmy. Czyżby naszedł go kryzys inspiracji twórczej?
RFI, la radio du monde.
Multimédia, Stefan Rieger.
Przez 30 lat na rynku informatyki rządził omal niepodzielnie Microsoft, uzależniając klientów od swych leniwych, żarłocznych, lecz komercyjnie drapieżnych patentów. Z lenistwa, pazerności i braku wyobraźni firma przespała rewolucję internetu. Dzisiaj próbuje się ratować skokiem na Yahoo, ale nawet jeśli operacja się powiedzie, co nie jest pewne, można powiem piewać, czy po rychłym odejściu Billa Gatesa i paru innych historycznych postaci z zarządu ociężały gigant z Redmond umiał będzie wykrzesać z siebie tyle zmysłu innowacji, aby zapewnić sobie panowanie przez następne 30-lecie. Chwilowo Microsoft dostał kosza. Zarząd największego w świecie portalu uznał po kilkudniowym namyśle, że oferta w wysokości 44,6 miliarda dolarów znacznie zaniża wartość spółki, więc nie ma o czym mówić. Yahoo troszkę sobie żartuje, gdyż na giełdzie warte jest o 2/3 mniej niż suma zaoferowana przez Steve'a Ballmera, prezesa Microsoftu. Zapewne chodzi więc o podbicie stawki, aczkolwiek szefowie Yahoo wcale nie dali do zrozumienia, że ugną się przed bardziej atrakcyjną ofertą. Microsoft ma mimo wszystko niebywałą siłę uderzenia. Może też uciec się do innych strategii, na przykład bezpośrednio skusić akcjonariuszy Yahoo z ominięciem zarządu, tyle że wówczas jeszcze bardziej sobie zrazi personel i tak już od lat mający uraz na punkcie jego metod i wielu najlepszych specjalistów uciec może gdzie pieprz rośnie, na przykład do głównego konkurenta Google'a, a to o skontrowanie dominacji tego ostatniego głównie przecież w tych manewrach chodzi. Odchodzący w tym roku ku znacznie mniej drapieżnym, humanitarnym zajęciom, dzięki którym być może odkupi część grzechów, gdyż jego potężna fundacja pomysły ma dobre, Kill Bill, jak nazywają Gatesa, zostawia po sobie imperium finansowo krzepkie, lecz zagrożone w swej konserwatywnej twierdzy najazdem cyberbarbarzyńców, aczkolwiek kto tu jest barbarzyńca, można dyskutować. Na odchodnym próbuje zatem jeszcze wypchnąć na szersze wody internetu lądowego dinozaura, który w 20 lat po sieciowej rewolucji czerpie wciąż 80% zysków ze swego pierwotnego, archaicznego poniekąd rzemiosła, jakim jest handlowanie zastrzeżonymi patentami systemów operacyjnych, programów biurowo-edytorskich i serwerów. Lecz ani sieciowe ambicje, ani miliardowe wydatki na badania nie są jeszcze gwarancją sukcesu. Aby załapać się na następnych 30 lat, Microsoft musiałby zaskoczyć inwencją i wyobraźnią. Ostatnia tego próbka, jaką jest system Vista, wydaje się kolejnym niewypałem. Wystarczy poczytać w internecie niezliczone skargi na ten narzucony producentom i klientom cud informatyki, oferujący jakieś tam atrakcje i bajery kosztem zaplombowania komputera ekstrawaganckim ciężarem systemu. To sprawia, zdaniem specjalistów, że najnowocześniejsza maszyna z superprocesorem, gigantyczną pamięcią i zwistą jako silnikiem chodzi z grubsza tak samo szybko, czy raczej wolno, jak herlawy komputer sprzed lat 10 uzbrojony w lżejsze Windowsy 98. Mamy tu zresztą pewnie do czynienia z właściwym Microsoftowi szantażem przemysłowo-komercyjnym. Wciskane producentom sprzętu coraz bardziej ociężałe programy wymagają coraz więcej pamięci i coraz droższych maszyn, choć to samo można osiągnąć znacznie taniej przy pomocy chytrzejszego i lżejszego oprogramowania. Gdzie zatem kolos z Redmond błysnąć może inwencją, skoro nie dostrzegł w porę, że kluczem do sukcesu jest dziś sieciowa wyszukiwarka i nawet jeśli połączy swój Live Search z Yahoo, nijak nie zagrozi miażdżącej dominacji Google'a. Microsoft próbował przełamać quasi-monopol iTunes i iPoda w branży muzycznej, wchodząc na rynek z własnym odtwarzaczem Zune, który do dzisiaj jednak nie dotarł nawet do Europy. W 5 wielkich laboratoriach w Dolinie Krzemowej, w Cambridge, w Indiach i w Pekinie blisko 800 naukowców uzbrojonych w budżet 7 miliardów dolarów pracuje nad nowymi cudami technologii. Od lat już trwają prace nad techniką rozpoznawania głosu, nie przynoszące wciąż jednak spodziewanych owoców. Większe nadzieje rokuje pióro pozwalające na bezpośrednie manipulacje na ekranie z ominięciem myszy. Z laboratoriów wyszły kolejno korektor gramatyki do Microsoft Office, skuteczny filtr do wychwytywania spamu, program służący do wyciszania hałasu przy słuchaniu muzyki w samochodzie i parę jeszcze drobiazgów. Wynalazki ciekawe i pożyteczne, lecz z reguły w momencie wejścia na rynek prześcignięte już przez nowe odkrycia. Microsoft jechał od lat z okiem wlepionym we wsteczne lusterko. Jeśli nie chce wylądować w rowie, musi teraz zacząć patrzeć w przód.
RFI, la radio du monde.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.
Gadki paryskie. Katarzyna Zawicka.
23 lutego, czyli już w najbliższą sobotę, zaczyna się jeden z największych salonów paryskich i w ogóle europejskich, międzynarodowe targi rolnicze. Jest to wielka impreza, niezwykle ważna dla sektora rolnego, ale również bardzo pouczająca, zwłaszcza dla mieszczuchów, którzy prawdziwą wieś znają z opowiadań albo z telewizji. Albo z kina. Tu natychmiast przypomniał mi się francuski film Le Bonheur dans le Pré. Tam to była właśnie taka prawdziwa wieś, chociaż już bardzo współczesna. Wracając do paryskich targów, odbywać się będą jak zwykle w centrum wystawowym przy Port de Versailles od 23 lutego do 2 marca. Podzielone będą na trzy główne podgrupy: zwierzęta, natura i produkty rolne. W najbardziej widowiskowej części poświęconej zwierzętom będzie można zobaczyć wszelkiego rodzaju zwierzęta hodowane we Francji. W części natura zobaczymy małe pola roślin uprawnych w takiej formie, w jakiej rosną one w rzeczywistości. Tyle, że tutaj będzie je można zobaczyć w różnych stadiach dojrzałości. Będzie to więc również bardzo widowiskowe, a poza roślinami uprawianymi dla celów spożywczych pokazane zostaną i inne agropaliwa, chemia roślinna, lasy, ogrody. Citroën zaprezentuje dwa pojazdy napędzane biopaliwami. Będą również pszczoły, schowane pod przezroczystym kloszem, ale poza tym w swoim środowisku naturalnym. Będzie i ogródek bio, czyli żadnych sztucznych nawozów, żadnej chemii. I oczywiście ekologiczne energie i nowe technologie w służbie rolnictwu. W części produkty rolne w tym roku gościem jest Alzacja i jej wyroby, a jest to region słynący z wyrobów garmażeryjnych, serów i oczywiście z doskonałych win. Kuchnia Alzacji z racji jej sąsiedztwa i bliskich powiązań z Niemcami nieco przypomina kuchnię niemiecką, a przez to również polską. Szukrut niektórzy uważają za alzacką odmianę bigosu. Bardzo podobne składniki, chociaż sposób wykonania zupełnie inny. W miasteczku alzackim będziecie Państwo mogli zdobyć niezbędną wiedzę na temat alzackich specjalności i sposobów ich łączenia, jakie wino do jakiego sera, co należy popijać piwem i jakim, czym przyprawiać mięsa i wędliny. Będą też na miejscu przedstawiciele regionalnych agencji turystycznych. Silna grupa przybędzie również z Akwitanii, 110 wystawców, z czego 80% prezentuje swoje wina. Występować będą pod hasłem Akwitania – smak szczęścia. Któż by się temu oparł? Ale przecież nie ma takiego regionu we Francji, który nie mógłby zapewnić prawdziwego smaku szczęścia i wszystkie one będą obecne na targach rolnych. Poza całą Francją przy Port de Versailles będziecie mogli Państwo znaleźć również specjały z Senegalu, Japonii, Brazylii, Kostaryki, Indii, Szwajcarii i wielu innych państw świata. Rok 2008 został przez ONZ mianowany Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka. Zajmuje on też specjalne miejsce na tegorocznych targach rolnych. W piątek 29 lutego odbędzie się tam Święto Ziemniaka. Przewidziano liczne rozrywki, dekoracje, animacje, quizy i konkursy z nagrodami, pokazy rzeźby w kartoflu i wyścigi w obieraniu. No i oczywiście pokazy kulinarne, bo w końcu to jest najważniejszą rolą, jaką ma do spełnienia ziemniak. Wszystkie panie, które mają imiona takie jak niektóre odmiany kartofli, Juliette, Amandine, Charlotte, Daisy i wiele innych, wykaz do wglądu w witrynie salonu rolniczego, mają zapewnione bezpłatne wejście na święto ziemniaka. Częściowo w czasie salonu rolniczego i w bliskich z nim związkach odbywać się będzie salon Paris Country Show, również przy Port de Versailles, od 29 lutego do 3 marca, ale o tym za tydzień.
RFI, la radio du monde.
RFI w Kołobrzegu, 92,5 UKF. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Książki i autorzy.
Krzysztof Rutkowski.
Niby nic nowego, a jaka przyjemność. W księgarniach pojawiło się wznowienie uroczej książki Serge'a Hutena Alchemicy średniowieczni, zasłużonej naprawdę serii Życie codzienne. Sporo książek, które ukazały się w owej serii, zostało przełożonych na polski i cieszyło znacznym powodzeniem, szczególnie zaś dziełka poświęcone życiu codziennemu w paryskich burdelach oraz życiu codziennemu artystów na Montmartre. Jedna, lecz nie jedyna z zasług autora tej książki polega na wyraźnym odróżnieniu alchemii od chemii. Często i uparcie powtarzano, że alchemicy to byli naiwni poprzednicy chemików, którzy jeszcze niewiele umieli, dysponowali słabym sprzętem, wierzyli w czary, uprawiali magię, czynili gusła i zabobonnie się bali. Często powtarzano, że alchemik tak się ma do chemika jak małpa do człowieka. Drugie pochodzi od pierwszego, różnica niewielka, ale jednak znacząca. Serge Hutin dowiódł jasno i przekonująco, że alchemia była sztuką niezwykłą i mądrą, której ani byle kto uprawiać nie mógł, ani nie potrafił. Alchemia była szkołą mądrości, poprzedzającej wiedzę w podobny sposób, jak szaleństwo jest źródłem mądrości, a mądrość jest źródłem filozofii, o czym wiedzieli prawdziwie wielcy mężowie i prawdziwie wielkie damy od zarania dziejów. Victor Hugo w katedrze Najświętszej Marii Panny opisał, zgodnie z cudownymi wyobrażeniami romantyków, pracownię Claude'a Frollo, alchemika i diakona archikatedralnego, znajdującą się w jednej z dwóch wież świątyni. Izba była ciemna i ponura. Ciasna również. Stał w niej wielki fotel i wielki stół, kompasy, alambiki, szkielety zwierząt zwisały ze sklepienia. Na posadzce stał obrotowy globus, hipocefaliczne potworki oraz płatki złota pływające zamknięte w słojach. Ludzkie czaszki spoczywały na welinie obok dziwactw natury. Grube, oprawne w skórę rękopiśmienne księgi spoczywały rozwarte na wspornikach, a wszystko było zakurzone i zasnute pajęczyną. Potężny piec rozłożył się obok fotela pod wiernikiem. Na piecu piętrzyły się bezładnie naczynia i fiolki, szklane retorty, tygle oraz ślimacznice. To obraz typowy, sympatyczny, lecz najzupełniej nieprawdziwy. Przede wszystkim dlatego, że w pracowni alchemika panował wzorowy porządek. Żadnych pajęczyn, żadnych czaszek, żadnych dyndających sufitu szkieletów. Alchemik przestrzegał bezpieczeństwa i higieny w pracy nad wielkim dziełem, bo w przeciwnym razie wyleciałby w powietrze, zakłóciłby obroty gwiazd oraz ruchy planet, czyli zmącił bieg wydarzeń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, doprowadziłby do kosmicznej katastrofy. Alchemik palił w piecu i oglądał w szklanej retorcie, jak rodzi się świat i wszechświat. Jak świat się rodzi i umiera, a umierając odradza, jak umiera i odradza się on sam i każdy człowiek. Alchemik czynił wielkie dzieło w miłości i w czystości. Żadnych gratów, żadnego bałaganu oraz, broń Boże, pajęczyn. Co właściwie alchemik robił? Co on kombinował? Według najbardziej rozpowszechnionego, ludowego wręcz mniemania, alchemicy zajmowali się przemianą metali nieszlachetnych w metale szlachetne, najchętniej przemianą ołowiu w złoto, rtęci w srebro. Wedle tego rozpowszechnionego mniemania alchemik był rodzajem nie mędrca, lecz przedsiębiorcy, który chciałby zarobić i dać zarobić innym, lub był zatrudniany przez panów, którym służył w celach komercjalnych. Średniowieczni i renesansowi alchemicy oraz ich spadkobiercy starali się o transmutację, o przemiany i o metamorfozy, w tym również o przemianę metali pospolitych w szlachetne. To prawda, ale nigdy w celach komercyjnych i nigdy przemiana ołowiu w złoto lub rtęci w srebro nie była celem ich prac. Cel ich prac stanowiła obserwacja procesu przemiany, metamorfoz bytu i bycia, jako cel sam w sobie. Celem wielkiego dzieła alchemików była praca bez celu. Misterium, wtajemniczenie, samopoznanie, cudowne święto zmysłów, wielki blask, wielka radość, wielka miłość, przechodzenie przez pasaż śmierci i ponowne odrodzenie po tamtej stronie. Wielki taniec szamana, w którego wstąpiły duchy, wielkie święto uchwycenia przez chwilę jedności byta. Magia i mądrość, rozum i wiara, szkiełko i oko oraz czucie pozostawały dla alchemika jednym i tym samym. Oderwane od siebie nie mogły istnieć. To, co było na górze, będzie na dole. Co było na dole, będzie na górze. Tajemnicze, ale i bardzo proste słowa z tabula smaragdina, z tablicy szmaragdowej Hermesa Trismegistosa, czyli Hermesa po trzykroć wielkiego, tajemnej postaci uznawanej za twórcę alchemii, który pracował w Aleksandrii w latach w przybliżeniu 1399-1257 przed Chrystusem. Niektórzy uznawali go za Boga i dlatego nazywali go egipskim imieniem Tot, albo zwali go imieniem Serapisa, egipskiego boga, w którym zagościły imiona tysiąca bogów. Inni uważali go za pośrednika pomiędzy bogami i ludźmi, za posłańca, czyli właśnie Hermesa lub za Erosa, który też jest posłańcem i pośrednikiem pomiędzy bogami i ludźmi. Powiadają, że grób Hermesa Trismegistosa znajduje się ukryty i niesplądrowany w El Amarnie, czyli w dawnej stolicy faraona Echnatona, któremu sprzyjało oko słońca i który wprowadził religię nową, wiarę dziwną w jednego, jedynego Boga Słonecznego, jakby sam był alchemikiem. Dziwne rzeczy działy się za panowania Echnatona, więc nie przypadkiem grób Hermesa Trismegistosa skrywa piasek pustynny i chronią go dobre duchy w świętym mieście ognistej przemiany, ale o tym opowiem kiedy indziej. Tablica szmaragdowa zawiera tajemnice alchemii. Prawdą jest bez przekłamań, pewne jest i zaprawdę prawe. To, co jest na dole, jest tym, co jest na górze, a to, co jest na górze, jest tym, co jest na dole. Aby cud się spełnił jednej i tej samej rzeczy. Jako wszystkie rzeczy są rzeczą tą samą dzięki pośrednictwu jednego, przeto wszystkie rzeczy są zrodzone z tej jednej rzeczy przez przystosowanie. Hermes Trismegistos stworzył alchemię albo jako pośrednik przekazał ją ludziom od bogów, albo jako Bóg, Tot i Serapis, ludzi alchemią obdarował. Tak było na początku i tak było potem, bo na pytanie, czym właściwie jest alchemia, odpowiedzieć można najprościej. To sztuka wyciągania człowieka z upadku, z dołka, z błota, z grzechu, z depresji, z choroby psychicznej, jak sobie chcecie. Wiedział o tym doskonale wielki znawca alchemii, twórca kulturowej psychologii głębi, Carl Gustav Jung. Wiedział o tym doskonale Goethe, Gerard de Nerval, Edgar Allan Poe i nasz Adam Mickiewicz. Carl Gustav Jung w koniunkcji alchemicznym ujęciu zjednoczenia przeciwieństw przytacza anonimowy traktat średniowieczny De Sulfure, który pokazuje, w jaki sposób alchemia była sztuką łączenia przeciwieństw fizycznych i psychicznych, kosmicznych i domowych, żeńskich i męskich, cielesnych i duchowych. Czytamy w owym traktacie. Ogień zaczął oddziaływać na powietrze i zrodził siarkę. Potem powietrze zaczęło oddziaływać na wodę i zrodziło rtęć. Woda zaczęła oddziaływać na ziemię i zrodziła sól. Ale ziemia, ponieważ nie miała niczego, na co mogłaby oddziaływać, nic nie zrodziła, lecz jej owoc pozostał w niej. Dlatego powstały tylko trzy zasady. Ziemia zaś stała się żywicielką i matecznikiem innych. W traktacie Bazila Valentena, wielkiego francuskiego alchemika, zatytułowanym wdzięcznie Wóz chwały antynomitu, antynomit to jedna z podstawowych substancji pierwotnych używanych do wielkiego dzieła, czytamy. My biedni ludzie, wydrążeni ludzie, jesteśmy zasoleni w ziemi z powodu grzechów naszych, jakże zasłusznie jesteśmy zasoleni, aż do chwili, kiedy oczyszczonych przez czas rozgrzeje nas boski ogień. Silniej rozjaśni się, będziemy mogli się wznieść ku niebieskim pułapom, a grzechy nasze oraz nieczystości wszelkie odpadną od nas niczym skorupy cybuli. Czytajcie książkę Utena, nie ważcie sobie lekce alchemików.
W języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. Neuvième.
Chciałem odzyskać pamięć przed wizytą na komisariacie. Bonjour, monsieur Henri.
Bonjour.
Pardon, c'est pour la tête. Un docteur?
Bien sûr, monsieur Lika. Le docteur Jocelyn, c'est le médecin de Nadia. J'appelle tout de suite.
Merci. Le docteur Jocelyn... Lekarz Nadii? Rue des Abbesses. To tuż obok.
Idę.
Bonjour, Lucas Brunatny. Le docteur Jocelyn, c'est ici? C'est pour la tête.
Ah, vous êtes la mine Nadia? Attendez.
Entrez, monsieur. Ça ne va pas? Vous avez mal?
C'est la tête.
Vous avez mal à la tête?
Oui.
Ici? Là? Oh là là! Vous avez une bosse sur la tête. Des souvenirs?
Non, non, pas des souvenirs.
Une amnésie. Bon, 3 ou 4 semaines et après ça va.
Vous êtes le médecin de Nadia?
Nadia? Non, je n'ai pas de Nadia.
Ah, pardon. Merci, au revoir. On nie może mi nic poradzić. Trzeba przeczekać.
Bo 3 ou 4 semaines, après ça va.
No ale 3-4 tygodnie? No przecież ja nie mam czasu. W dodatku ten lekarz nawet nie zna Nadii. Ale sekretarka ją zna.
A, vous êtes amie Nadia? Attendez.
Musi chodzić do innego lekarza w tym samym gabinecie. Nie mam wyjścia. Słucham dalej.
Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts.
C'est magnifique.
Ah, bonjour Lucas.
Où est le coffret?
Vous travaillez pour quel journal?
Regardez ce coffret de George Sand. Aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique.
To konferencja prasowa Nadii w Hotel des Arts. I byłem na niej. Sprawdzę. Aujourd'hui w Hotel des Arts. Ach, to tak, to dzisiaj. Szkatułka jest w Hotel des Arts. Ale bientôt? A, szkatułka będzie wkrótce w muzeum.
Voici la bague avec les initiales de Georges Sand et Alfred de Musset. AMGS.
Prezent od Alfreda de Musset. AM dla Georges Sand. GS. Inicjały.
Regardez ce coffret de Georges Sand.
To pewnie mowa o skradzionej szkatułce. Nadia nie zapowiada jej przeniesienie do muzeum. A tymczasem ktoś ją sprzątnął. Ale jak?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Les ampoules à nu pendent des murs, du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres s'y grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont 3 maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis. Les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment. Petit à petit, vêtement par vêtement. Petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace. Alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques. C'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent. Dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse. C'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors. C'est pas notre
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.